Chwała Bogu, bracia, siostry. Człowiek żyjący 700 lat wcześniej, nim narodził się Jezus Chrystus, Boży mąż, prorok Izajasz, napisał takie słowa. Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze. Będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. Jak wielu się przeraziło na jego widok, tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. Lecz On nasze choroby nosił. Nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze. Starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia. A Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy, jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył. A Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad Nim. Lecz On znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust jak jagnię na rzeź prowadzone. Jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych, wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Kochani, prorok Izajasz oczami swojej duszy zobaczył Jezusa. Zobaczył to, co miało nastąpić 700 lat później. Ja chciałbym, żebyśmy my dzisiaj także oczami naszej duszy, oczami naszych serc zagłębili się w ten dzień 14 Nisan, pierwszego żydowskiego miesiąca. 14 Nisan to jest mniej więcej przełom marca, kwietnia. Tak mniej więcej tak, jak my dzisiaj jesteśmy. To jest ten dzień, kiedy Izrael składał ofiarę z baranka. Kiedy przygotowywał baranka paschalnego, aby go w gronie bliskich, w gronie przyjaciół razem spożyć. To jest ten dzień, kiedy miało nastąpić wyjście z Egiptu. To jest ten dzień, kiedy anioł zagłady przechodził przez Egipt i zabijał wszystko pierworodne, oprócz tych domów, które miały swoje odrzwia pomazane krwią. Krwią paschalnego baranka. I w tym właśnie dniu, 14 Nisan, ulicami Jerozolimy pełnej ludzi, bo na święta Przaśników, One się zaczynały po dniu, kiedy spożywano Paschę. Zjeżdżał się do Jerozolimy cały Izrael. Trzy wielkie święta wyznaczył Pan swojemu ludowi i w te trzy święta mieli się stawiać w Jego świątyni. Mieli składać tam ofiary, mieli się stawić przed obliczem Pana. Jerozolima pełna ludzi. Dzień przygotowania. Ludzie zagonieni, zabiegani. Kupują wszystko, żeby godnie spożyć wieczerze. Sprzątają swoje domy. Usuwają cały kwas, który może się tam znajdować. Prawo mówiło, że w domu przez czas przaśników nie ma być żadnego kwasu. Mieli się żywić chlebem pieczonym bez zakwasu. Wielki tłum. Wielki chaos. Ludzie zabiegani, przygotowują się do świąt. I oto ulicami Jerozolimy idzie człowiek. Jego plecy spływają krwią. Spływają krwią od bata rzymskiego żołnierza, który mu te plecy rozorał. Jego głowa, jego czoło, oczy zalewa krew. Krew, która spływa mu z głowy. Bo żołdacy dla zabawy włożyli mu na głowę cierniową koronę, a izraelskie ciernie mają długie kolce, twarde, ostre. Idzie niosąc belkę. 45, może 50 kilogramów to wielki ciężar, szczególnie dla umęczonego, skatowanego człowieka. Nie idzie sam. Razem z nim idzie jeszcze dwóch skazańców. Otoczeni są przez oddział żołnierzy, którzy usuwają na boki ludzi, usuwają na boki gapiów, torują im przejście i tak się posuwają drogą zwaną Via Dolorosa. Posuwają się w stronę wzgórza, w stronę Golgoty. Wzgórza, gdzie jest cały las wbitych w ziemię pionowo stojących słupów, na które to słupy będzie wciągana belka wraz ze skazańcem. Co doprowadziło do tego, że ten człowiek, dobry człowiek, niewinny człowiek, idzie tą właśnie ulicą, niosąc belkę krzyża. Jeszcze poprzedniego dnia spożywał ze swoimi uczniami wieczerze. W dniach poprzedzających nauczał w świątyni. Cztery dni wcześniej, może pięć, wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy. Też były tłumy. Tłumy wołały: Hosanna! Hosanna synowi Dawidowemu! Rzucali pod pod nogi, gałązki palmowe, niektórzy szaty słali. A teraz ten sam człowiek idzie tą drogą w jakże odmiennym stanie. Dlaczego? Został zdradzony, wydany przez swojego ucznia, przez kogoś, kogo nazywał przyjacielem. Wiecie, kochani, myślę, że Judasz miał jakiś powód. Judasz miał plany związane z Jezusem. Judasz był związany z grupą zelotów, gorliwców. Wierzył, że Jezus wywoła powstanie, że Jezus spowoduje, że wygnają z ziemi Izraela rzymskiego okupanta. Wierzył, że Izrael będzie znowu wolny. Być może ten Jezus, ten nauczyciel, stanie na czele Izraela. Być może on jako jeden z 12 zostanie jego ministrem. Urządzi się w życiu. Będzie miał poważanie, szacunek, pieniądze. Ale z biegiem czasu widział, że to chyba nie tędy droga. Zobaczył, że idąc z Jezusem nie dorobi się ani szacunku, ani pieniędzy. Pomyślał sobie, że skoro nie dorobi się z Jezusem, to może się spróbuje dorobić na Jezusie. Sprzedał go. Sprzedał przyjaciela za 30 srebrników. To była cena, za którą można sobie było kupić jednego niewolnika. Wiedział, gdzie Jezus pójdzie po wieczerzy. Wiedział, że swoim zwyczajem pójdą do ogrodu Getsemane, że będą się tam modlić. Przyszedł ze zgrają sług świątynnych. Zbliżył się do Jezusa i pocałował go. Tak po przyjacielsku. Pan mu odpowiedział: Judaszu, pocałunkiem zdradzasz Syna Człowieczego. Może nie każdy, kto nas przytula, kto nas całuje, jest taki do końca szczery. Nie jesteśmy w stanie zajrzeć w lustrze serca. A Judasz nie był jedynym, który go zdradził. Jeszcze bliższy jemu sercu apostoł, Piotr. Ten, który powiedział: Panie, ja za Ciebie życie jestem w stanie oddać. Ja pójdę za Tobą aż na śmierć. Wtedy, kiedy go pojmano, powiedział: nie znam go. Nigdy z nim nie chodziłem. Ja nawet nie wiem, kto to jest. ten, który przez 3 lata żył razem z nim, słuchał jego nauk, razem jadali chleb, powiedział: nie znam go. Wyparł się go. A reszta uczniów rozpierzchła się. Rozpierzchła się jak stado owiec. Uderzę pasterza, a owce pójdą w rozproszenie, mówi Słowo Boże. Jeden, ten najmłodszy, miał na tyle odwagi, żeby stanąć pod krzyżem. Myślę, że strach jest równie silnym bodźcem jak pieniądze. Łukasz zdradził go za kasę. Piotr zrobił to samo ze zwykłego ludzkiego strachu. Schwytano go. Zaprowadzono do Annasza. Też ciekawa rzecz. Annasz już nie był arcykapłanem. Arcykapłanem był Kajfasz. Ale Annasz był jego teściem. Kimś, kto był starszy, bardziej szanowany. Kimś, kto powiedział, że lepiej, aby zginął jeden człowiek, niż by klęska miała spaść na cały naród. I Annasz wraz z Kajfaszem robią proces. Proces. Parodię procesu. Żydowskie prawo mówiło, że procesu nie można przeprowadzać nocą. Że musi się odbywać w świetle dnia. Ale oni nie potrzebowali procesu. Oni już go, wyrok na niego wydali już wcześniej. Czasami tak jest, że człowiek nie potrzebuje prawdy. Człowiek wyrobił sobie jakiś taki pogląd, niezależnie od tego, co mówi Boże Słowo, niezależnie od tego, co mówi Pan. Ja wiem lepiej. Wiem, bo wiem. Tak jest, bo ja wiem. Oni nie chcieli dowiedzieć się prawdy. Nawet zadając to pytanie, czy ty jesteś Synem Bożym? Otrzymali odpowiedź. I nie przyjęli. Bo oni wiedzieli lepiej. Zeznania fałszywych świadków, których powołali, świadczyły. Świadkowie zaprzeczali sobie wzajemnie. Nie byli w stanie znaleźć pretekstu. Potraktowali jako pretekst odpowiedź Jezusa: tak, jestem. I złamali kolejne prawo, bo nie można było człowieka skazać na podstawie jego własnych zeznań. Musieli być ci, którzy świadczyli przeciwko niemu. Ale oni tego nie potrzebowali. Oni wiedzieli lepiej. Prawo, które wprowadzili Rzymianie, zabraniało Sanhedrynowi, starszyźnie izraelskiej, wydawać wyroki śmierci. Te wyroki musiały być wydane przez namiestnika rzymskiego. Rankiem, po tym jakże dziwnym procesie, prowadzą Jezusa do pałacu, prowadzą go do Piłata, żeby oskarżyć go przed Rzymianinem, żeby użyć rzymskiego prawa do wykonania wyroku śmierci. Jezus staje przed Piłatem. I wiecie, jak tak się analizuje, ciekawa jest rozmowa między Jezusem i tym Rzymianinem. Czy ty jesteś królem żydowskim? Gdybym był, słudzy broniliby mnie, królestwo moje nie jest z tego świata. Ja przyszedłem, żeby dać świadectwo o prawdzie. A cóż to jest prawda? Wiecie, kochani, Piłat nie chciał skazać Jezusa. Piłat chciał go uwolnić. Piłat miał dobre chęci. On jako prokurator rzymski mógł zrobić wszystko. W jego ręku było życie, w jego ręku była śmierć. Usiłował go uwolnić. Stanął i powiedział: nie znajduję w nim winy. Każę go ubiczować i wypuszczę. Ale ci Żydzi tak bardzo napierali. Jeżeli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Piłat miał jako namiestnik, jako prokurator określone przywileje. Miał dobre stanowisko, dobrze płatne, prestiżowe. No a ci ludzie mogli mu zaszkodzić. Mogli napisać listy do cesarza, mogli go przed cesarzem oskarżyć. Dowiedział się, że Jezus jest Galilejczykiem. A! Można z siebie zepchnąć odpowiedzialność. Skoro jest Galilejczykiem, to znaczy podlega Herodowi. Herod był tetrarchą, to znaczy władcą 1/3 części Judei. Niech Herod decyduje. Nie będzie moja wina, nie będzie moja odpowiedzialność. Jego człowiek, niech on go osądza. Zaprowadzili Jezusa do Heroda. Wiecie, najmilsi, w momencie jak Jezus stanął przed Herodem, nastąpiło bardzo ciekawe spotkanie. Niby dwóch królów. Jeden tetrarcha był traktowany jako król tej trzeciej części. Tylko że Herod był w 1/4 Edomitom. Jego dziadek, ojciec Heroda Wielkiego, był Idumejczykiem. W 1/4 był Arabem. Jego babka też od strony ojca Heroda Wielkiego była Natabejką. Miał w sobie tylko część żydowskiej krwi, ale z nadania Rzymu pełnił rolę króla. A Jezus, kochani, jak spojrzymy na rodowód Jezusa, ten rodowód, który jest zapisany w Ewangelii Mateusza, widzimy potomek króla Dawida, potomek jego syna Salomona, potomek jego syna Roboama i mamy cały ciąg królów, tak jak zderzymy to z księgą Kronik, z księgą królewską, widzimy czystą linię Dawidową aż do samego końca. Z tych dwóch to Jezus miał prawo do tronu. Z tych dwóch to Jezus był prawdziwym królem Izraela z racji urodzenia, z racji linii królewskiej, która była niezałamana. W Izraelu dynastie się zmieniały, ale w Judzie królowanie przechodziło z ojca na syna, aż do końca istnienia Judy. Herod też miał tyle władzy, żeby mógł Jezusa ułaskawić, uwolnić. Zresztą słowo mówi, że Herod pragnął zobaczyć Jezusa. I myślę, że wystarczyłoby, żeby Jezus uczynił jakiś cud. Na przykład zamienił wodę w wino. Obiecał, że będzie to czynił częściej. Herod by go uwolnił. To nie było żadnego problemu. Tylko, że przed Herodem Jezus nie wypowiedział ani jednego słowa. Nie zrobił kompletnie nic. Z Rzymianinem Piłatem mógł dyskutować. Mogli rozmawiać o prawdzie, o życiu, o królowaniu. Z Herodem nie zamienił ani słowa. Herod chciał się kosztem Jezusa zabawić. Herod nie traktował Jezusa poważnie. Kochani, jaka nauka dla nas. Jaka nauka dla nas. Jezus był gotowy mieć relacje. Wtedy, kiedy się z kimś rozmawia, się z kimś dyskutuje, nawiązuje się jakąś relację. I Jezus był gotowy mieć relacje z poganinem, Rzymianinem, okupantem, Piłatem. Ale z kimś, kto chciał się tylko zabawić, kto chciał mieć jakąś rozrywkę, Jezus nie ma żadnej relacji. Nie wypowiedział ani słowa. Herod go sponiewierał i odesłał z powrotem do Piłata. Kolejne oskarżenia Sanhedrynu. Kolejne naciski. I w końcu Herod ustępuje. Jeszcze zadaje pytanie. Czy mam waszego króla skazać na śmierć? Wiecie, niesamowita jest odpowiedź tych ludzi. Nie mamy króla, tylko cesarza. Ci, którzy byli w niewoli rzymskiej, odpowiadają: nie mamy króla, tylko cesarza. Izrael odrzuca swojego króla po raz drugi. Po raz pierwszy wtedy, kiedy zmuszali Samuela do tego, żeby namaścił im kogoś na króla. Oni nie chcieli zrozumieć, że królem Izraela jest Bóg Wszechmogący. Oni chcieli mieć króla tak jak inne ludy. Człowieka, który będzie ich uciskał, który będzie nakładał na nich daniny. Odrzucili Boga jako króla. Mieli nad sobą Saula. I teraz po raz drugi odrzucili prawowitego króla, wołając: nie mamy króla, tylko cesarza. Niepojęte. Do czego może doprowadzić człowieka zaślepienie? Do czego może doprowadzić człowieka niechęć poznania, niechęć usłyszenia prawdy? Bo my wiemy lepiej. Herod wydaje im go na śmierć. Rzymianie krzyżowali przestępców. Gdzieś tam słyszałem, pojawiły się jakieś nauki o palowaniu. To nie była prawda. To był krzyż. Włożyli mu na barki belkę, poprzeczną belkę tego krzyża i razem z dwoma innymi skazanymi wyprowadzili. Na ulicę Via Dolorosa, wiodącą w stronę Golgoty. Tam, gdzie krzyżowano. Tam, gdzie wielu przed Jezusem i wielu po Jezusie poniosło śmierć. Zaprowadzono na wzgórze. Rzymski żołnierz odarł go z szat. Z wprawą, bo to nie pierwszy raz. Rozciągnął ręce, wbił w nadgarstki gwoździe. Sprawnie mu to poszło. On nie był od myślenia. On był od krzyżowania. Od wykonywania rozkazów. Nie zastanawiał się, co robi. Nie musiał. miał swoich przełożonych, skoro tak zadecydowali, to tak ma być. Przybił, wciągnął na ten stojący pal. I według słów proroka Izajasza, sługa pański został wywyższony. Jeszcze jedną postać pominąłem. W czasie, kiedy szedł tą trasą Via Dolorosa, ze zmęczenia, z wycieńczenia, pod tym ciężarem upadał. I rzymscy żołnierze złapali z tłumu przechodnia, złapali Szymona z Cyreny. Cyrena to była taka rzymska prowincja w północnej Afryce. Chwycili go, żeby pomógł Jezusowi dźwigać to brzemię. I Szymon stanął koło Jezusa, wziął na swoje barki tą belkę krzyża i szedł razem z Jezusem na to wzgórze. Wiecie, kochani, dlaczego to wspominam? Dlaczego w ogóle ta sytuacja jest opisana w Biblii? Apostoł Jan pisze, że Szymon Cyrenejczyk był ojcem dwóch synów, Rufa i Aleksandra. I ileś tam lat później apostoł Paweł, pisząc list do Rzymian, przekazując pozdrowienia, prosi, żeby przekazać pozdrowienia Rufowi i jego matce. Nie mamy całkowitej pewności, czy ten Ruf, którego pozdrawia Paweł, jest tym samym, który był synem Szymona Cyrenejczyka, ale bibliści są skłonni iść w tym właśnie kierunku. To imię jest dość rzadkie. W tamtych czasach też nie było specjalnie popularne. A myślę, że Szymon Cyrenejczyk, idąc razem z Jezusem, dźwigając razem z Jezusem jego brzemię, wszedł z nim w jakąś relację. Jezus mówi: bierzcie brzemiona na swoje barki. Moje brzemię nie jest ciężkie, jest lekkie. A przede wszystkim może zaprowadzić tam, gdzie wszyscy chcemy się znaleźć. Myślę, że ten fakt, gdzie Szymon z Cyreny szedł razem z Jezusem tą drogą na stracenie, ten czas pozwolił, aby Jezus zamieszkał w jego myślach, zamieszkał w jego sercu, żeby to, co słyszał o Jezusie, przekazał swojej żonie, synom. Jezus został ukrzyżowany. Obok Niego dwóch przestępców, dwóch łotrów. Czasami się mówi dobry łotr, ten drugi był zły. Ale ja myślę, że powiedzieć dobry łotr to jest tak, jakby powiedzieć ciepłe lody. Łotr to jest łotr. I to byli przestępcy naprawdę ciężkiego kalibru. Rzymianie za jakieś lżejsze przestępstwa nie krzyżowali. To była ostateczność. Stosowali biczowanie, za kradzież obcinali palce, czasami całą rękę. Ale żeby zasłużyć sobie na krzyżowanie, to trzeba było albo kogoś zamordować, albo jakieś inne przestępstwa naprawdę ciężkiego kalibru. To byli łotrowie. Jeden i drugi. Wisieli koło Jezusa. I tu się zdarza kolejna ciekawa sytuacja. Jeden zaczyna kpić. A drugi mówi: Jezu, jak wejdziesz do królestwa swojego Ojca, wspomnij na mnie. Ten drugi zaczyna się z niego wyśmiewać. I jakże kolejne ważkie słowa. My tutaj słuszną ponosimy karę, ale ten jest niewinny. Ten łotr uznał, że wyrok, który zostaje na nim wykonany, jest wyrokiem słusznym, że on na niego zasłużył. Uznał siebie za przestępcę, uznał siebie za grzesznika i zwrócił się do Jezusa. Wiecie, kochani, w ostatnim momencie on nie był w stanie zejść z krzyża, żeby naprawić swoje błędy. On nie był w stanie zejść z krzyża, żeby zadośćuczynić w jakikolwiek sposób za to zło, które wyrządził w życiu. On zrobił jedyną rzecz, która była w tym momencie możliwa. Uznał siebie za grzesznika. Uznał swoją winę. Uznał, że kara jest sprawiedliwa. I zwrócił się do Jezusa. Wspomnij na mnie. I usłyszał coś wspaniałego. Usłyszał: dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. Zdążył w ostatnim momencie. Wierzymy w to, że Jezus umierał za tego dobrego łotra, tak? A za tego złego? Jesteście ze mną? Też. Za tego drugiego grzesznika też. I za tego Rzymianina, który mu wbijał gwoździe, też. I za Piłata też. Piłat miał dobre chęci. Tylko że te dobre chęci doprowadziły do niepotrzebnego biczowania. Miał dobre chęci. Ubiczuję i wypuszczę. Nie znajduję w nim winy. Wiecie, jak przeczytałem to... Przepraszam bardzo, nie znajduje w nim winy, ale każe go ubiczować? Za co? Jest takie stare polskie przysłowie, mówi, że dobrymi chęciami co jest wybrukowane. Dobre chęci nie wystarczą. Nie wystarczy, że on żałował Jezusa. Nie wystarczy, że uważał, że on jest niewinny. To jest wszystko za mało. Za tym musi iść decyzja i później wykonanie tej decyzji. Faktem jest, naraziłby się. Ale dobre chęci doprowadziły do jeszcze większego poniżenia, jeszcze większej męki. Pod krzyżem stał tłum ludzi. Zabrakło uczniów, którzy pochowali się gdzieś ze strachu. Ale kupa Izraelitów, może gości, którzy przyjechali wtedy do Jerozolimy na święto przaśników, mieszkańców, pobiegli popatrzeć. No zawsze jakieś urozmaicenie, zawsze jakaś rozrywka. W Rzymie nie było stadionu, na którym zabijali się gladiatorzy. No tutaj można popatrzeć na krew. Można popatrzeć na czyjeś poniżenie. My dzisiaj mamy więcej możliwości, prawda? Są walki bokserskie, w klatkach, MMA. No różne rozrywki mamy w dzisiejszych czasach. Oni wtedy nie mieli tego. Nie mieli nawet telewizorów. Nie mogli oglądać filmów, gdzie ludzie się mordują i wyrządzają sobie krzywdę. Nie było telewizorów. Była Golgota. Pobiegli popatrzeć. Zawsze można wyszydzić. Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź. Pokaż. Pokaż swoją moc. Zastanawiałem się tak, jaka by była dzisiaj nasza reakcja. Nasza, nie myślę o was, kochani. Myślę o mieście, o Bydgoszczy. Jakby się sytuacja miała powtórzyć. Może warto tą pasję, te ostatnie godziny życia naszego Pana rozpamiętywać w tym sensie, w tym kierunku. A jaka jest w tym wszystkim moja rola? A z którą z postaci ja się powinienem utożsamić? Sanhedrynu? Piłata? Heroda? Tego tłumu, który przyszedł popatrzeć? Może Szymona Cyrenejczyka? A może tego rzymskiego żołnierza, który mu wbijał gwoździe? Bo tak naprawdę, kochani, to nie te gwoździe go trzymały. Jest taka piękna chrześcijańska pieśń. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba pani Kudzin napisała. To nie gwoździe go trzymały, lecz mój grzech. Tam na krzyżu to nie gwoździe go trzymały. Trzymała go miłość. do Ciebie, bracie, do Ciebie, siostro, do mnie. To dlatego nie zszedł. On mógł to zrobić w każdej chwili. Ale wytrwał do końca. A jak już nastąpił koniec, to ponieważ zbliżało się święto, dochodziła godzina 15. Według rzymskiej rachuby 9 godzina dnia, bo oni liczyli od 6 rano, czyli według naszej rachuby godzina 3 po południu, podszedł rzymski żołnierz, zadał mu cios włócznią, wypłynęła woda, krew. Jezus nie żył. Jeszcze jedna postać mi się nasuwa. Był człowiek z Sanhedrynu, z żydowskich dostojników, faryzeusz, który odważył się pójść do Piłata, poprosić o jego ciało, oddać Jezusowi własny grób po to, żeby to ciało mogło zostać tam złożone. Zdecydował się nakupić mirry, balsamu po to, żeby go namaścić. I pokazuje mi to, żeby nie generalizować. Wtedy, kiedy mówimy o Sanhedrynie, wtedy, kiedy mówimy o faryzeuszach, no to są ci źli. To są ci, którzy doprowadzili do ukrzyżowania Jezusa. To są ci, którzy Go odrzucili. Ale pamiętajmy, nie wszyscy. Nie wszyscy Go odrzucili. Byli tacy, którzy oddali Mu własny grób. Byli tacy, którzy chcieli Mu usłużyć. Myślę, że w tym czasie, kiedy nasze patrzenie między innymi na Golgotę, na Jezusa, na Jego ofiarę, usiłują kształtować media. Wiele gazet będzie na ten temat pisało, będą artykuły. Kiedy nasze poznanie będzie próbował kształtować Hollywood poprzez filmy, które były, są i pewnie dalej będą robione. Dobrze jest zadbać o to, żeby to poznanie kształtowało Boże Słowo. Dobrze jest, żeby ten czas odpoczynku, czas, kiedy nie trzeba chodzić do pracy, wykorzystać na to, żeby zagłębić się w to, co piszą ewangeliści. Ułożyć to sobie. Porównać jedną relację z drugą, z trzecią, z czwartą. One nie są identyczne. Poszczególni ewangeliści zwracali uwagę na, na pewne inne rzeczy. Ale wtedy, kiedy my to ułożymy w taki określony ciąg, będziemy w stanie zobaczyć całość. Myślę, że warto to zrobić. Warto ten czas właśnie w ten sposób wykorzystać. I zastanowić się, jaka jest w tym wszystkim moja rola. Amen.